Pokój braciom i siostrom. Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, drodzy przyjaciele świętej kosztownej prawdy, droga chrześcijańska młodzieży. Tematem, którym chciałbym się z braterstwem tutaj podzielić, ten temat nazwałem Uczynimy, co możemy. A temat ten będzie oparty na pewnej historii, którą mamy zapisaną przez ewangelistów, a odczytamy sobie tą historię z zapisków ewangelisty świętego Jana z 12 rozdziału, od 1 do 8 wersetu. Wtedy Jezus, 6 dnia przed Wielkanocą, przyszedł do Betanii, kędy był Łazarz, który był umarł, którego wzbudził od umarłych. Tamże mu sprawili wieczerzę, a Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z onych, którzy z nimi społem u stołu siedzieli. A Maria, wziąwszy funt maści szpikonardowej, bardzo drogiej, namazała nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi nogi Jego i napełniony był on dom wonnością onej maści. Wtedy rzekł jeden z uczniów Jego, Judasz, syn Szymona Iszkariot, który go miał wydać. Przedże tej maści nie sprzedano za 300 groszy, a nie dano ubogim. A to mówił, nie iżby miał pieczę o ubogich, ale iż był złodziejem. I mieszek miał, a cokolwiek włożono, nosił. Wtedy rzekł Jezus, zaniechaj jej, na dzień pogrzebu mego to chowała. Albowiem ubogie zawsze z sobą macie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Chciałbym, żeby w tej chwili, w tym momencie zastanowili się właśnie nad tą historią. Nad tą historią, nad tym wydarzeniem naszego Pana, które to wydarzenie właśnie opisują ewangeliści. Jak tu mamy zapisane, na kilka dni przed Wielkanocą Jezus wraz ze swoimi uczniami udaje się do Betanii, gdzie przed zbliżającą się właśnie śmiercią postanowił odwiedzić swoich przyjaciół, Łazarza i jego siostry Martę i Marię. Dom jego przyjaciół, dom, w którym znajdował odpoczynek po trudach swojej misji, dom, w którym zawsze był otoczony życzliwą atmosferą. W tej rodzinie nasz Pan był zawsze mile widziany. I w tym domu, według zapisków Pisma Świętego, często gościł. Gdy odczytamy Ewangelię Jana, 11 rozdział, a 5 werset, mamy tam zapisane takie słowa. A Jezus miłował Martę i siostrę jej i Łazarza. I z miłą chęcią odwiedzał ten dom. I szczególnie teraz pragnął tam zagościć, spotkać się z Łazarzem, którego wzbudził z martwych. Dom ten do niedawna był pogrążony w żałobie, ale teraz był pełen radości i rodzinnego szczęścia. Tego wieczoru Marta, Maria wraz z swoim bratem z radością powitali gości. Czy możemy wyobrazić sobie, ile radości było w ich oczach? Ile miłości w ich sercach na widok naszego Pana wraz z uczniami? Na widok Jezusa, który przez wskrzeszenie Łazarza dowiódł, że prawdziwie jest Mesjaszem, że w Nim jest moc zmartwychwstania i żywot. Dom w Betanii zajmował szczególne miejsce w życiu Jezusa. Wspomnieliśmy o wielokrotnej gościnie uczniów. Ten dom nie krył swej przyjaźni dla Pana, jak to czynili niektórzy z Żydów. I uczucie to nie wynikało tylko z wdzięczności za ten cud, że Łazarz mógł być dalej wśród żywych, ale to uczucie oni mieli do Pana już wcześniej. Jezus nie miał swojego domu, który mógłby nazwać własnym. W Ewangelii Mateusza, 8 rozdziale, 20 wersecie mamy zapisane takie słowa, że Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonił. I takim miejscem, w którym Jezus czuł się bezpiecznie, w którym prawdziwie odpoczywał, był właśnie ten dom w Betanii. Żydzi to naród gościnny, ale takiego przyjęcia, jakiego Jezus właśnie doznaje w tej chwili, w tym momencie, o którym przeczytaliśmy, oczekiwać można jedynie od prawdziwych przyjaciół. Zauważmy, że przecież to 13 osób przychodzi do tego domu. Nasz Pan i 12 apostołów. Są zmęczeni. Zmęczeni podróżą. Głodni. Potrzebowali odpoczynku. Trzeba było przygotować dla nich wieczerze. Jakieś miejsce do snu. Gospodyni krząta się koło gości. Jej praca nie jest obowiązkiem. Ona wynika z serca i troski. Zauważmy, że to właśnie Marta przygotowuje posiłek, tą wieczerzę, podaje do stołu. Natomiast jej siostra, Maria, okazuje swoje uczucie w inny sposób. Na swój własny sposób siada u stóp Jezusa i słucha tego, co nasz Pan mówi. Marta jest szczęśliwa, że Jezus gości w ich domu. Jest gościnna i chętnie swój dom oddaje do dyspozycji Pana i uczniów. I troszczy się, aby goście czuli się tam dobrze. I taką zasługą Marty jest to, że ten dom w Betanii do dnia dzisiejszego jest symbolem gościnności. Ale Marta pamięta, jak swego czasu poskarżyła się na swoją siostrę przed Jezusem. Mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza. Przeczytamy sobie te słowa. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 38 wersetu do końca tego rozdziału. I stało się, gdy oni szli, że on wszedł do niektórego miasteczka, a niewiasta niektóra imieniem Marta przyjęła go do domu swego. A ta miała siostrę, którą zwano Marią, która też usiadłszy u nóg Jezusowych, słuchała słów Jego. Ale Marta roztargniona była około rozmaitej posługi, która przystąpiwszy rzekła: Panie, i nie dbasz, że siostra moja mnie samą zostawiła, abym posługiwała. Rzeczże jej, aby mi pomogła. A odpowiadając, Jezus rzekł jej: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz się około wielu rzeczy, ale jednego potrzeba. Lecz Maria dobrą cząstkę obrała, która od niej odjęta nie będzie. Widzimy, Jezus zganił wtedy Martę. Przyjęła to napomnienie i tym razem nie wnosiła żadnych pretensji do swej siostry, która jak zwykle usiadła u nóg Pana i słuchała rozmowy. Maria słucha i pilnie chłonie każde słowo wypowiadane przez naszego Pana. Przyjmuje do serca te słowa, które Pan mówi. Możemy sądzić, że Maria rozumiała wiele spraw. Rozwinęła w sobie taką zdolność rozeznawania prawd duchowych, obok których może inni przechodzili obojętnie. I dla takiego dobitniejszego, dla takiego wyrażenia swej wdzięczności, swego uwielbienia tak wielkiemu nauczycielowi, tak wielkiemu twórcy cudu wskrzeszenia, Maria, siostra Łazarza, umyśliła sobie, że uczci Jezusa w szczególny sposób. możemy powiedzieć, że w sposób królewski. Nie zważając na ogromny koszt zakupu maści szpikanardowej, postarała się o tą maść. Inaczej mówiąc, flakonik drogich perfum czy balsamu. I postanowiła przy okazji tej uczty godnie uczcić Pana. Podczas tego wieczoru, tej wieczerzy, Maria głęboko przejęta, wzruszona, przystąpiła do Jezusa i wylała te perfumy na Pana. Ewangelista Mateusz i ewangelista Marek podaje, że wylała na głowę, a odczytana Ewangelia Jana, że na nogi. I namazała nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi nogi Jego i napełniony był dom wonnością onej maści. Mamy zapisane, że koszt tych perfum był ogromny. Wspomniane mamy tu przez Judasza 300 groszy. Gdy zajrzymy do Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, a drugi werset, tam mamy podaną płacę robotnika, którzy zgadzali się na wykonanie pewnej pracy. Wspomniane mamy, że za dzień był jeden grosz. Zauważmy więc, że odliczając sabaty, w których Żydzi nie pracowali, był to roczny dochód robotnika. Tak kosztowne perfumy używane były bardzo rzadko. Nawet władcy w tym czasie używali je rzadko i w małych ilościach. Ale gdy były używane, one z reguły były wylewane na głowę. A Maria uczyniła według tego zwyczaju, ale uczyniła coś więcej. Ona wylała te perfumy, tą maść na nogi Jezusowe, a swoimi włosami je wytarła. Co za piękny obraz wdzięczności, obraz miłującego przywiązania jest w tym przedstawiony dla nas. Nogi uważane są za najskromniejsze, najniższe członki ludzkiej postaci. Natomiast włosy na głowie, szczególnie niewiasty, uważane są jako ozdoba i chwała. Te dwie części zostały tutaj złączone. Najskromniejsze członki ciała ludzkiego, nogi i włosy jako chwała i chluba niewiasty. Marta wyraziła, że ceni Pana ponad wszystko, ponad samą siebie. A włosy jako ta cenna ozdoba i chluba niewiasty użyte w ten sposób są dowodem poświęcenia wszystkiego Panu na służbę. Szpikanard jest to roślina, która rośnie w południowych Indiach i z korzeni tej rośliny wytwarza się taki wonny olejek do balsamowania, do pomazywania. W Pieśniach Salomonowych, pierwszy rozdział, a 12 werset, mamy wspomniane o tej roślinie. Dotąd, pokąd król jest u stołu, szpikanard mój wydaje wonność swą. W tym wersecie zauważymy, że oblubienica królem nazywa swego Pana. Pana, który jest u stołu, który łamie chleb żywota dla swoich domowników. A szpikanard to symbol serdeczności, wdzięczności oraz wielkiego przywiązania, które jest wyobrażone właśnie w tej maści. I jest to pewnego rodzaju uczucie składające się na owoce ducha, które mamy w sobie wyrabiać. Ten sam szpikanard jest wspomniany w 4 rozdziale Pieśni Salomonowej i 13 i 14 wersecie. Szczepki Twoje są sadem jabłek granatowych z owoców wdzięcznych, cyprysu i szpikanardu. Szpikanardu i szafranu, kasji i cynamonu ze wszystkimi drzewami kadzidło przynoszącymi, myry i aloesu ze wszystkimi osobliwymi rzeczami wonnymi. Widzimy, że w tym miejscu ta roślina wymieniona jest z innymi roślinami, takimi jak cyprys, cynamon, szafran, myra, które, jak pamiętamy, są symbolami owoców Ducha Świętego. Pan zadziwiał Marię swoimi słowami, gdyż mówił tak, jak żaden człowiek w tym czasie nie był w stanie mówić. Ona zrozumiała, że Pan był wielkim nauczycielem. Nauczycielem, który był posłany właśnie na ten czas. Wskrzeszenie Łazarza ze snu śmierci było dla Marii takim dowodem, że moc wszechmogącego Boga była w Jezusie. Że to nie mógł być nikt inny, jak sam Syn Boży. Dlatego postanowiła Go odpowiednio uczcić. Okazała, że była służebnicą Pana. Zawsze uwielbiała Go, uwielbiła i uczciła Go we własnym domu. Chociaż nie była w stanie wyrazić swojej wdzięczności Panu słowami, ale skropiła Pana perfumami, które w całym domu przyniosły miły zapach. Ten uczynek Marii wyraża całą jej wdzięczność, całe uwielbienie, jest reakcją jej serca. Tego czynu dokonała bez słów. Ale czy istnieją słowa, którymi możemy przedstawić jej postępowanie? Czasami nasze najskrytsze myśli, marzenia, nasze uczucia łatwiej jest wyrazić na przykład spojrzeniem, gestem, jakimś uczynkiem niż słowami. Maria, która chciała w taki sposób niezauważony uczcić Pana, ale zdradził ją rozchodzący się zapach. Ona nagle znalazła się w centrum uwagi. Rozmowy umilkły, wszyscy na nią spojrzeli, apostołowie, jej brat, Pan Jezus. I to, co dla Jezusa, dla Marii było przyjemną wonią, dobrym uczynkiem, powoduje rozdrażnienie Judasza. Odczytaliśmy słowa jego krytyki. W tym 12 rozdziale Ewangelii Jana, a 5 wersecie czytaliśmy, że przedrze tej maści nie sprzedano za 300 groszy, a nie dano ubogim. Również inni uczniowie zgadzają się z jego zdaniem, jak to piszą pozostali ewangeliści. Judasz, który chętnie by widział te pieniądze w sakiewce, której zawartością zarządzał. Ale tak jak mówi wiersz 6, nie iżby miał pieczę nad ubogim, ale iż był złodziejem. Odczytywaliśmy ten wiersz 7 i 8 tej Ewangelii, co odpowiedział Jezus. Chciałbym przytoczyć jeszcze spojrzenie innego ewangelisty na te słowa Jezusa. Odczytamy teraz Ewangelię Marka, 14 rozdział i 6, 7 i 8 werset. Ale Jezus rzekł, zaniechajcie jej, przedrze się jej przykrzycie. Dobry uczynek uczyniła przeciwko mnie. Zawsze bowiem ubogie macie z sobą i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, poprzedziła, aby ciało moje pomazała ku pogrzebowi. Marta jako jedyna zrozumiała, że czas ziemskiego pobytu Pana się kończy. Zrozumiała, że to, co się teraz uczyni w tym momencie dla Pana, to jest ważniejsze niż wszystko inne. Właśnie to ciche słuchanie Pana pozwoliło jej osiągnąć duchowe zrozumienie. Pan Jezus stanął w obronie Marii. Nie tylko, że stanął, że jej bronił, ale nawet chwalił. Obdarza tę niewiastę pochwałą, bo widział, że Maria słuchała jego słów, próbowała zrozumieć i według nich postępować. I patrząc na ten jej uczynek, możemy sądzić, że w tym czasie Maria zrozumiała więcej ze słów Pana niż uczniowie. I nie obawiała się krytyki Pana, krytyki innych, bo miała najlepszego obrońcę, jakiego możemy mieć, Jezusa. Jezus nie tylko, że nie zganił jej, ale wystawił jej trwały pomnik, którego nie zniszczy czas. W Ewangelii Marka, 14 rozdziale, 9 wersecie mamy zapisane: zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek kazana będzie ta Ewangelia po wszystkim świecie i to, co ona uczyniła, powiadano będzie na pamiątkę jej. Trwały pomnik. 2000 lat i my o tym mówimy. Ten zapach maści odczuwamy do dnia dzisiejszego. A przez to oddajemy uznanie temu pomazaniu Pana naszego. Ale czy my przynosimy Panu taki słoik wonności? Ktoś może powiedzieć, Marii było łatwiej. Jezus był gościem w jej domu, miała do Pana dostęp i łatwiej jej było to uczynić. Ale czy tak jest naprawdę? Czy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus nie gości w naszych domach, w naszych zborach, w naszej społeczności? Przecież powiedział, gdzie dwóch lub trzech się zbierze w imieniu moim, tam ja będę pośród was. A czy nie mamy dostępu do Pana w naszych modlitwach? Gdy zanosimy nasze modlitwy przed tron łaski, powinniśmy zawsze zabierać ze sobą pachnący balsam dla Pana. Nie w nadziei zasłużenia sobie na Pańską łaskę, nie aby uperfumować swoje prośby, ale tylko jako oznakę za łaski i błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy. To jest balsam wonności i wdzięczności za to, co otrzymaliśmy. Bo przecież codziennie otrzymujemy z rąk Pana więcej, niż na to zasługujemy. Więcej niż możemy oczekiwać, a na pewno więcej niż jesteśmy w stanie podziękować. Mówię oczywiście o duchowych błogosławieństwach. Naśladujmy ten przykład Marii i przynośmy Panu taki wonny słoik perfum, maści, czyli nasze modlitwy i dziękczynienia z naszych serc. Naszą serdeczność, wdzięczność i przywiązanie. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, 4 rozdziale, a 2 wersecie pisze: w modlitwach trwajcie, czując w nich zdziękowanie. Chciałbym tu przytoczyć fragment komentarza Manny z 25 czerwca. Każda sposobność służenia prawdzie jest przyczyną do modlitwy dziękczynnej. Za zaszczyt, że mogliśmy służyć wielkiemu królowi. Gdy spoglądamy na przybytek, Na złotym ołtarzu ofiarowane było kadzidło, które reprezentuje właśnie modlitwy, uwielbienie i dziękczynienie. I ten dym kadzenia, który napełniał to miejsce święte, on przenikał aż za wtórą zasłonę. I wyobraża przyjemną woń doskonałego posłuszeństwa. Pan Jezus powiedział: ubogich zawsze mieć będziecie, ale mnie nie zawsze. Tę sposobność uczczenia Pana było ograniczone w czasie. Było ograniczone, bo Pan miał zakończyć swoją ziemską pielgrzymkę, miały się skończyć Jego cierpienia. Miał być aresztowany, osądzony, miał umrzeć na krzyżu. Ale miał być również uwielbiony, ale to miało być poza możliwością ludzkiej przysługi. Było więc właściwym, aby Maria w tamtym czasie uczciła Pana w tak małym gronie tych, co byli Panu najbliżsi, którzy rozumieli Jego wielkość, królewskość, Jego majestatu. I było właściwe, aby właśnie te nogi Pana, które symbolicznie mogą nam przedstawiać poświęcenie, kroczenie tą wąską, ciernistą drogą. Te nogi, które za kilka dni miały być przybite do krzyża, aby te nogi zostały uczczone właśnie w ten sposób. Przez osobę, która ufała Panu, która miłowała Go, podziwiała i starała się iść Jego śladami. Pan Jezus powiedział: dobry uczynek uczyniła mnie. Ta maść Marii przedstawia jedną z najpiękniejszych zalet chrześcijańskiego charakteru od tamtego czasu aż do chwili obecnej. Pamiętamy, że Kościół Chrystusowy, to mówiąc inaczej, ciało Chrystusowe. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, a 27 wersecie, apostoł Paweł pisze nam: lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami każdy z osobna. Apostoł Paweł, gdy wyjaśnia nam tą tajemnicę zakrytą od wieków, w liście do Kolosan, 1 rozdział, a 27 werset pisze: Chrystus między wami, nadzieja onej chwały. Chrystus znaczy pomazaniec. Jezusa pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą. Jest to zapisek Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, 38 werset. Apostoł Jan, który w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale, a 27 wersecie pisze: to pomazanie, które my otrzymaliśmy, pozostaje w nas. My jako poświęceni wierzący. Święci tego wieku Ewangelii są pomazani na królów i kapłanów. W drugim liście do Koryntian, 1 rozdział, 21 werset, mamy zapisane, że który nas pomazał, Bóg jest. I apostoł Paweł w tym liście, pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, apostoł Paweł wyjaśnia nam, że Chrystus, pomazaniec, nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Tak jak ciało ludzkie jest jedno, a ma wiele członków, ale wszystkie członki tworzą jedno ciało. I podobnie jest z pomazańcem Chrystusem. W liście do Efezów, 1 rozdział, 22 i 23 werset, apostoł wyjaśnia nam, że Bóg wszystko poddał pod nogi Jezusa, że ustanowił Go głową Kościoła, że Kościół jest oblubienicą Jego ciała. Jest Jego ciałem. Dlaczego wspominam tu ciało Chrystusowe? Prorok Izajasz w 55 rozdziale, a 7 wersecie zapisał takie słowa: o, jako są piękne na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy sprawuje i opowiada pokój tego, co zwiastuje dobre i opowiada zbawienie, a mówi do Syjonu, Bóg Twój króluje. W pierwszym tomie wykładów Pisma Świętego pastor Russell pisze, że nogi tego to ostatnie członki ciała Chrystusowego, końca wieku Ewangelii, określane mianem klasy nóg Chrystusowych. Maria pomazała literalne nogi Jezusa. Klasa Marii to ci, którzy gotowi są użyć kosztownych perfum służenia Kościołowi, czyli ciału Chrystusowemu. I klasa ta była obecna przez całe prawie 2000 lat wieku Ewangelii od tamtych chwil aż do chwili obecnej. Bo nie tylko Pan jako głowa został w ten sposób pomazany, uperfumowany, uczczony, pocieszony, ale wszystkie członki ciała Chrystusowego od tamtego czasu do chwili obecnej zostały podobnie ubłogosławione usługą klasy Marii z wonną maścią. Pan ocenia taką usługę. Oceniają ją również członkowie ciała Chrystusowego, którzy bywają w ten sposób pocieszeni, wzmocnieni, orzeźwieni, chociaż może dla wielu taki uczynek jest głupstwem, stratą czasu, stratą pieniędzy. Przez cały wiek Ewangelii wielu członków ciała Chrystusowego było w ten sposób pocieszanych. I koniec tego wieku jest błogosławieństwem dla tak zwanej klasy członków nóg Chrystusowych. Nasz Pan jako głowa został już uwielbiony. I wielu członków ciała znajduje się poza zasłoną. Tylko członkowie klasy nóg kończą swą ziemską pielgrzymkę. Zauważmy, że to pomazanie nóg Jezusa, to pomazanie literalnych nóg Jezusa może być obrazem na coś, czego możemy spodziewać się w obecnym czasie. I możemy tu zauważyć piękny zarys boskiego zarządzenia, że my wszyscy, naśladowcy Zbawiciela, możemy być z klasy nóg Chrystusowych, ale możemy być również z klasy Marii. Inaczej mówiąc, każdy członek ciała Chrystusowego może do pewnego stopnia usługiwać współczłonkom tegoż ciała, współczłonkom klasy nóg, tak jak Maria usłużyła nogą Jezusa. Postarajmy się o ten kosztowny balsam i obficie wylewajmy go na stopy ciała Chrystusowego, na prawdziwe członki Kościoła. I to będzie oznaczało naszą sympatię, dobrotliwość, łagodność, cierpliwość, wspieranie i pocieszanie. I wskazywać to będzie na stały rozwój w owocach i łaskach Ducha Świętego, które to możemy podsumować jednym określeniem, jednym mianem miłości. W liście do Galatów apostoł Paweł pisze w 5 rozdziale, a 22 wersecie. Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość i wstrzemięźliwość. My nie możemy uczynić tego samego, co uczyniła Maria Jezusowi w sposób literalny. Ale mamy przywilej czynić wspaniałe, piękne uczynki, wspaniałe rzeczy jedni drugim, braciom i siostrom w Chrystusie. Tym, którzy wraz z nami pielgrzymują za Panem, członkom nóg ciała Chrystusowego. Tam były literalna maść, tam była literalna maść, literalne perfumy, które zapewne z czasem straciły swą wartość, wonność. Lecz my możemy wyświadczać jedni drugim takie uczynki grzeczności, pomocy, serdeczności i radości, które nigdy nie stracą swej wartości i wdzięczności w naszych sercach. I to są nasze sposobności, to są nasze perfumy, jakimi możemy obdarzać jedni drugich. Z radością wykorzystujmy każdą możliwość do służenia, do pocieszania, do pomagania jedni drugim. We wszelkich, nawet najmniejszych sprawach. Maria umyła nogi Pana perfumami. Klasa Marii ma być drugim, ma myć nogi drugim w przenośni, okazując miłość, dobroć i sympatię, które są pokazane w tej maści. Oraz pocieszać jedni drugich, jak to jest przedstawione właśnie w użyciu włosów do wytarcia nóg Pana. W liście do Galatów, w 5 rozdziale, 13 wersecie apostoł pisze: z miłości służcie jedni drugim. W innym miejscu listu do Galatów, 6 rozdział, 10 werset, już dzisiaj tu wspomniany: przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Spójrzmy na tych, którzy nas otaczają. Czy to w naszej rodzinie, w naszych domach, w naszych zborach, w naszej społeczności. Spójrzmy na bliskich, przyjaciół, na braci i siostry. Może ktoś potrzebuje z nich naszego balsamu. A my, tak jak apostołowie, tego nie zauważamy. Okazujmy uczucia naszej miłości, gesty wdzięczności teraz. Nie odkładajmy ich na później. Gdyby Maria odłożyła swój dar na kilka dni, to za kilka dni byłoby już za późno. Pan był aresztowany, osądzony, umarł na krzyżu. Pamiętamy tą historię tych niewiast, które przyszły do grobu Pana, aby pomazać Jego ciało wonnościami. Grób był pusty. Odeszły od pustego grobu pełne żalu i łez. Oby podobny żal nie był naszym udziałem. Nie zwlekajmy z przyniesieniem naszych kosztownych perfum i z wylewaniem ich na naszych drogich braci, na nasze drogie siostry w Chrystusie. Wylewajmy te perfumy na nasze domy, na nasze zbory, na naszą społeczność, a miła wonność zagości wśród nas. Chociaż na pewno znajdą się niektórzy, którzy powiedzą, że jesteśmy rozrzutni, marnotrawimy, ale Pan w przyszłości im powie: zaniechajcie, oni co mogli, to uczynili. Ten symboliczny perfum, to symboliczne pomazywanie, to jest wszystko, co możemy teraz uczynić jedni drugim. I wyraża się jednym słowem: miłości. Wielkiej miłości, a miłość jest wypełnieniem zakonu. W liście do Żydów, w 10 rozdziale, 24 wersecie, mamy zapisane takie słowa: i przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. Apostoł Paweł, gdy mówi o wzajemnej usłudze w Kościele, podkreśla, że nasza ofiara jest miłą wonnością Bogu. Podkreśla również, że Ewangelia jest dla jednych wonnością żywota ku żywotowi, a dla innych wonnością śmierci na śmierć. Przeczytamy te słowa. To jest drugi list do Koryntian, drugi rozdział. 14, 15 i 16 werset. Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie i wonność znajomości swojej objawia przez nas na każdym miejscu. Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną. Tym ci wonnością śmierci na śmierć, ale onym wonnością żywota ku żywotowi, lecz do tego, który jest sposobny. Kto znajduje się w dobrym stanie serca, odpowiednim, aby ocenić dobre uczynki, dobre słowa, to dla takich jest to miła wonność żywota ku żywotowi. Natomiast gdy takie dobre uczynki, uprzejme słowa budzą jakąś niechęć, może odrazę, niemiłą woń, to taka osoba znajduje się w złym stanie serca. I wtedy jest to wonność śmierci na śmierć. Zauważmy, że często nasze wysiłki, nasze usiłowania, aby służyć braciom i siostrom w Chrystusie, powodują różne reakcje innych. Bo dla jednych będzie to dobry uczynek pocieszenia, takiego orzeźwienia. Jest taką miłą wonnością. Natomiast dla innych takie same wysiłki powodują rozgniewanie, jakąś ostrą reakcję, są wonnością niemiłą. I jest to spowodowane złą postawą serca ku Panu i ku braciom. I tak było z Judaszem, który rozgniewał się, który nie rozumiał, że Panu należy się cześć i uwielbienie. Cześć i wdzięczność. Był samolubny, a gorzkość zagościła w jego sercu. I pamiętamy, co było dalej. Zdradził naszego Pana za pieniądze. I była to wonność śmierci na śmierć. Pan Jezus oddał za nas życie. W liście do Efezjan, 5 rozdziale, a 2 wersecie mamy zapisane: a chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. A my co mamy czynić? Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 1 wersecie pisze: stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Nasza ofiara ma być przyjemna Bogu. Ale aby tak było, mamy dobrze czynić innym z miłością. Nawet do wydawania życia za braci i siostry. Apostoł Paweł w liście do Filipensów, w 4 rozdziale, a 18 wersecie, gdy dziękuję za pewien dar serca od tego zboru, pisze takie słowa: odebrałem wszystko, co posłano od was. Wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą. Prorok Ezechiel w 20 rozdziale, a 40 i 41 wersecie pisze słowo Boże do narodu izraelskiego. Ale chciałbym te słowa zacytować. 20 rozdział proroka Ezechiela, 20 rozdział 40 i 41 werset. Bo na świętej górze mojej, na wysokiej górze izraelskiej, mówi panujący Pan, tam mi służyć będzie wszystek dom izraelski. Ile ich będzie w onej ziemi, i tam ich łaskawie przyjmę, i tam się będę pytać o ofiarach waszych podnoszonych i o pierwiastkach darów waszych ze wszystkimi świętymi rzeczami waszymi. Z wdzięczną wonnością łaskawie was przyjmę, gdy was wywiodą z narodów, a zgromadzę was z onych ziem, do którechście rozproszeni byli, a tak poświęcony będę was przed oczyma onych narodów. Z wdzięczną wonnością łaskawie was przyjmę. Ta miła wonność, która napełniła ten dom w Betanii, Maria doznała radości i błogosławieństwa. Pan Jezus został uczczony, pomazany ku pogrzebowi. Ona co mogła, to uczyniła. W Ewangelii Mateusza 25 rozdział, a 40 werset pisze. Są to słowa Pana Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Chciałbym przytoczyć komentarz Manny 16 listopada. Nie może być naszym przywilejem, by osobiście służyć naszemu Zbawicielowi, lecz możemy służyć Jego braciom, namaścić olejkiem miłości, współczucia, radości i pokoju. A jest kosztownym o tyle, o ile to wymaga zaparcia nas samych. Stosownie do tego będzie oceniane przez tego, który przyznaje się do nich jako braci. I zapewnia, że cokolwiek było uczynione jednemu z tych najmniejszych, jemu było uczynione. Naszym słoikiem alabastrowym jest nasze serce, które powinno być napełnione najkosztowniejszym i miłym zapachem dobrych chęci, uprzejmości, miłości ku wszystkim. Lecz szczególnie względem Chrystusa, względem głowy, to jest Pana naszego Jezusa i wszystkich członków Jego ciała Kościoła, a szczególnie ostatnich członków, które są teraz z nami, nogi Jego, na które możemy mieć przywilej wylać miłe uczucia serc naszych w Jego imieniu, ponieważ należymy do Niego. Jest to takie podsumowanie naszych rozważań. Chociaż chciałbym podsumować te rozważania w taki nietypowy sposób. Chciałbym zadać kilka pytań, ale nie oczekuję odpowiedzi na te pytania. Niech każdy z nas odpowie na te pytania sam w swoim sercu. Czy słucham słów Pana w milczeniu, tak jak Maria? Czy pragnę je zrozumiewać, okazywać wdzięczność i według nich postępować? Czy w swoich modlitwach okazuje należną wdzięczność i serdeczność Ojcu Niebieskiemu i naszemu Zbawicielowi? Czy jestem w takim stanie serca, aby tak jak Maria swoje dochody, może roczne dochody, przeznaczyć jako dowód serdeczności, wdzięczności dla braci i sióstr? Czy oddaję Panu Bogu wszystko, na co mnie stać? I czy jestem gotów do takich poświęceń? Gdy przygotowywałem się do tego tematu, szczerze stwierdzę przed wami, bracia i siostry, że wiele mi jeszcze brakuje i czeka mnie ogromna praca, aby mój charakter zmienić. Zapach maści szpikanardowej trwa już prawie 2000 lat. Ten zapach wdzięczności, miłości, okazanej czci Panu Jezusowi. Maria otrzymała pochwałę od Pana. Co mogła, to uczyniła. Niech ta historia będzie dla nas zachętą, natchnieniem. Dla nas, naśladowców stóp Jezusowych. Dla ludu Bożego. Aby z jednej strony, będąc klasą nóg, nie zapominajmy być klasą Marii. Starajmy się osiągnąć podobną miłość, która rozkoszuje się w wyświadczaniu usługi, a nawet ponoszeniu znacznej ofiary. Niech nasza miłość maści szpikanardowej, niech nasza wonność tej maści będzie kiedyś warta pochwały Pana. Życzę braterstwu, abyście usłyszeli kiedyś ten miły głos Pana, który powie: uczyniłeś, co mogłeś. A wtedy Ojciec Niebieski powie: z radością, z wdzięczną wonnością łaskawie was przyjmę. Czego braciom i siostrom życzę, sam tego pragnę, co daj nam Boże. Amen.